Przed mikrofonem Rafał Szymczyk, za konsoletą Jerzy Sidorowicz. 12 minut po godzinie 18. Po wakacyjnej przerwie na antenę Radia Kielce wraca debata sportowa. Ona tradycyjnie będzie w ostatni piątek każdego miesiąca, ale ze względu na jutrzejszą transmisję meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Korona zmierzy się w Mielcu ze Stalą, początek tego meczu o 18:00, no ten wrześniowy odcinek programu został przeniesiony na dziś. I oto jesteśmy po lewej stronie. Damian Wysocki, portal w Kielcach Info.
Dzień dobry.
Jest Janusz Majewski, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry.
Czekamy jeszcze na Dominika Masieraka z TVP 3 Kielce, który dotrze na pewno, ale nieco spóźniony. Państwo też mogą brać udział w tym programie. Oczywiście czekamy na telefony 41 200 20 20. Jaki temat? Główny to pożegnanie Bertusa Servasa i to, co czeka teraz najbardziej utytułowaną drużynę męskiego szczypiorniaka w Polsce. Postaramy się także nieco poopowiadać, a może inaczej, zająć się Koroną Kielce, która teoretycznie kadrowo jest mocniejsza niż przed rokiem, a po 8 spotkaniach ma mniej punktów niż w poprzednim sezonie, w którym z trudem obroniła się przed spadkiem z piłkarskiej elity. Czemu tak jest, a nie inaczej? Ale rozpoczynamy oczywiście od tego pierwszego tematu związanego z industrią. Kielce, wczoraj zwycięstwo 30-29 z Paris Saint-Germain, prestiżowe spotkanie i ważne zwycięstwo drużyny Talanta Dujshebaeva. Natomiast przed meczem, a także po jego zakończeniu miało miejsce pożegnanie Bertusa Servasa, który 21 lat był prezesem kieleckiego klubu. Jest jednym z najbardziej utytułowanych prezesów tych tytułów, medali zdobytych przez drużynę kielecką w tym czasie, co niemiara. Nie będziemy już do tego wracać. Natomiast chciałem spytać, podobało wam się to pożegnanie, jak je oceniliście?
To było pożegnanie godne prezesury Bertusa Servasa. 21 pięknych lat i droga od takiego europejskiego kopciuszka, który przegrywał z Besiktaszem Stambuł, który przyjmował srogie lanie od Chambéry Savoie, a teraz bije Paryż po raz szósty w historii przy 7 porażkach. Tak naprawdę ten mecz to też było pokazanie tej drogi, którą klub przeszedł pod rządami Bertusa Servasa. Ten człowiek zasłużył po prostu na takie pożegnanie, bo to on zbudował coś wyjątkowego, coś, co połączyło nie tylko Kielczan, nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale myślę, że handbalowych kibiców w całej Polsce, bo i ci z Płocka pewnie też mogli się cieszyć, że taki konkurent był na mapie i to absolutnie godny przeciwnik do nakręcania tej wzajemnej rywalizacji. Pięknie zachował się klub, bo widać, że wszystko było dopięte, wszystko było doskonale zaplanowane i też możemy się cieszyć, że ta olbrzymia koszulka Bertusa Servasa będzie już na stałe elementem hali Legionów i być może jego następcy będą patrzyli w górę i ich celem będzie to, aby za kolejne 20 lat tam pojawiło się kolejne nazwisko.
Tobie, Januszu, jak się podobała wczorajsza uroczystość?
Podobała się. Bertus Servas nawet nie próbował ukryć wzruszenia, ale trudno się dziwić. Przez 21 lat przeżyliśmy kibice i on z tym klubem wiele wspaniałych chwil. Od drużyny, dla której już sam awans do europejskich pucharów był sukcesem, przejście jednej czy drugiej drużyny, a teraz kręcimy nosem, jak zespół nie zakwalifikuje się do Final Four. To już widać, jaką drogę przebył ten klub. Przede wszystkim z klubu odszedł człowiek, który ma silną pozycję i znajomości w świecie piłki ręcznej i ma wielki dar, bo już nie jest prezesem, sprowadzania do klubu mało znanych, młodych zawodników, którzy tutaj dopiero rozwinęli swoje skrzydła. Przykład Blaża Jansa czy Branko Wujowicza. Pamiętam, kiedy sprowadzano do Kielc Białorusinów Władysława Kulesza i Arciema Karaleka, wielu pytało, czy to nie jest już upadek klubu, czy kielecki klub nie stać na sprowadzanie lepszych zawodników, a Władysław Kulesz, mimo że go nie ma już w Kielcach, to nadal twierdzę, że to jest zawodnik o ogromnych możliwościach i wydaje mi się, że to był błąd pozbycie się go, a Arciem Karalek to jeden z najlepszych obrotowych świata i moim skromnym zdaniem nawet najlepszy. I szkoda by było, gdyby Bertus Servas całkowicie zerwał kontakty z kieleckim klubem, bo tak jak mówię, jego wiedza, jego pozycja w świecie piłki ręcznej, tego nie zdobywa się w ciągu jednego dnia, miesiąca czy roku. Na to pracuje się latami, więc mam nadzieję, że Bertus Servas zostanie może w kimś, nazwijmy to umownie, w rodzaju konsultanta.
Obawiam się, że nie, bo Bertus Servas przynajmniej na razie powiedział wprost, że do klubu kieleckiego w jakiejkolwiek funkcji nie chce już wracać. Chce zająć się rodziną, być może działalnością także w fundacji swojej żony Agnieszki. Tak wynikało to przynajmniej z tych rozmów naszych wczorajszych z Bertem. Z całą pewnością kończy się pewna era w kieleckim klubie. Te 21 lat, tak jak tutaj Damian wspomniał, od drużyny, która walczyła na krajowym podwórku po top europejski, bo przecież do tego topu należy teraz Industria Kielce. Skończyła się era i co dalej? Jak myślicie, w jakim kierunku teraz będziemy podążać? Czy wszystko będzie w dalszym ciągu rozwijać się tak harmonijnie i w dalszym ciągu będziemy cieszyć się z tych ogromnych sukcesów i czy znajdzie się osoba godna miana następcy takiego rzeczywistego Bertusa Servasa? No teraz wiemy, że prezesem Industrii Kielce jest Magdalena Szczukiewicz. Ona przejęła stery klubu w swoje ręce. No przed nią ogromne wyzwania, ale od was chciałbym tak usłyszeć, jak wyobrażacie sobie przyszłość kieleckiego hegemona, jeżeli chodzi o ten krajowy, oczywiście rynek, krajowy podwórko.
Wróćmy jeszcze do tej drogi Bertusa Servasa, który wrzucał coraz to wyższy bieg. Wiadomo, jak się zaczęło, były mistrzostwa, były puchary, ale w Europie trudno się było przebić. Kamień milowy, zatrudnienie Bogdana Wenty, później ściągnięcie Knudsena, Cleveriego, Orłów Wenty, zbudowanie bardzo silnej drużyny, Stojkowicz, Agina Galde. Później Talan Dujszebajew i od tego momentu ta drużyna jest naprawdę już na tym europejskim topie. Bertus Servas dokładał te kolejne cegiełki i teraz przekazuje klub, który jest na szczycie i wielu mówi, że na tym szczycie jest się najtrudniej utrzymać i to wymaga ogromu pracy. Nowe władze powiedziały, że nie zamierzają spuszczać stonu, że chcą dalej utrzymywać drużynę na najwyższym szczeblu, ale to jest bardzo trudne. Wiemy, ile w ostatnich miesiącach, latach problemów przysporzyło zabezpieczenie budżetu na poziomie, który pozwala utrzymać wiele gwiazd handbalu. I też to nie jest najwyższy budżet w Europie, tylko 7., 8. I tak naprawdę do tej czołówki, czyli klubów niemieckich i francuskich, duńskich ciężko dołączyć, ale w Kielcach Bertus Servas znajdował sposób, aby ta kadra była mocna. Nowe władze dostają gotowy produkt, o który trzeba dbać. Trzeba oczywiście myśleć o pewnych ruchach transferowych już w perspektywie następnych rozgrywek, ale myślę, że to będzie wymagało też kilkunastu tygodni, może nawet miesięcy, zanim nowe władze wdrożą się w ten cały plan, wejdą w to środowisko. Trzeba iść krok po kroku, stawiać sobie ambitne cele, ale tym najważniejszym punktem w tym momencie jest znalezienie pierwszego sponsora tytularnego, aby te kwestie finansowe zostały wyjaśnione, żeby osiągnąć stabilizację na kilka lat, a później myślę, że doświadczenie wiceprezesa Pawła Papaja, który uczył się u boku Bertusa Servasa przez całą jego prezesurę, zaprocentuje tym, że będzie potrafił rozmawiać z zawodnikami i ich ściągać, a wszystkie inne elementy też przy okazji uda się ułożyć.
Dominik Masierak w międzyczasie pojawił się w studiu. Zapowiadałem cię. Witaj, Dominiku.
Dzień dobry.
No i mówimy o tym, jak będzie wyglądał krajobraz po pożegnaniu oficjalnym Bertusa Servasa. Twoim zdaniem?
Dobrze, że będzie ten krajobraz w ogóle, bo jeszcze parę miesięcy temu to myśleliśmy wszyscy, że jeżeli zabraknie Bertusa Servasa, to nie będzie tego klubu i ten scenariusz zresztą był bardzo prawdopodobny, więc na szczęście to pożegnanie może być takie na wesoło, godne i nie z taką pesymistyczną nutą, że to już koniec i koniec wszystkiego. No, podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Mam nadzieję, że to się potwierdzi także w przypadku klubu z Kielc. Co prawda to, co zrobił Bertus Servas tutaj, zasługuje na olbrzymi szacunek i to naprawdę nie każdemu by się udało. Natomiast no, mam nadzieję, że uda się jakoś tę lukę po Bercie wypełnić tutaj w Kielcach, choć to nie będzie proste, bo właśnie chyba Damian też o tym mówił, że tu, jeśli dobrze zrozumiałem, bo tylko słyszałem końcówkę niestety twojej wypowiedzi, to też ważna jest ta kwestia menedżerska, nie tylko zarządzania samym klubem,
właśnie.
Ale to, że
Kto się zajmie teraz sprawami kontraktowymi, sprowadzaniem nowych zawodników, wyszukiwaniem perełek?
Właśnie o to chodzi. Bert Servaas w Europie to też znany, bym powiedział, menadżer zawodników i on wielu tych zawodników ściągał niejako osobiście. To były jego rozmowy, jego zabiegi. Do niego się zgłosił Luke Staines, jak chciał trafić do Kielc. To też coś pokazuje, że to człowiek, który miał wielkie poważanie w świecie piłki ręcznej, dalej ma, że jemu zawodnicy, menadżerowie ufali, że wiedzieli, że jak Servaas obieca, to zapłaci, a nie tak jak było kiedyś, że nikt ci tyle nie zapłaci, co ci Widzew obieca. Dlatego tu trzeba też tę lukę wypełnić. Mam nadzieję, że właśnie to zrobi Paweł Papaj, który to środowisko też już zna, a może jakiś też jeszcze będzie człowiek nowy w klubie, który się tym też będzie zajmował. Czasami też nowe, świeże spojrzenie jest fajne.
Ma
być nowy dyrektor sportowy, też o tym słyszałem. Natomiast no, moim zdaniem, jeżeli...
Który podobno w świecie piłki ręcznej nie jest anonimowy, to na pewno.
No bo to musiała być postać znana. Co lepsze, wywodząca się ze środowiska piłki ręcznej, moim zdaniem. Postać, która no, będzie dla tych, z którymi rozmawia, no jednak... jakimś partnerem, takim już wysoko postawionym. Nie wiem, czy mamy tutaj kogoś takiego byłego reprezentanta Polski, no tutaj jeden
mamy,
przychodzi do
mamy.
Głowy.
Mamy, były cztery rozmowy, to możemy coś zdradzić i chyba zostało dwóch kandydatów. Tylko teraz to byli piłkarze ręczni. Jeden to jest taki, o którym wszyscy mówią, a drugi to może być prawdziwa niespodzianka. Ktoś taki jest potrzebny w klubie, bo oczywiście Paweł ma wielkie doświadczenie, umiejętności. Pewnie kontrakt będzie potrafił negocjować w taki sposób, aby dbać o interesy klubów, ale potrzeba kogoś z nazwiskiem, kto wykona.
Potrzebny jest taki ktoś, kto przyjdzie
telefon.
Do tego zawodnika, którego chcemy pozyskać, a ten zawodnik będzie wiedział, z kim rozmawia po pierwsze. Tak?
Przyjdzie, przyleci, po pierwsze poleci gdzieś za granicę, na mecz Ligi Niemieckiej, na mecz Ligi Hiszpańskiej, spotka się z nim, powie konkretnie, jestem z Kielc, klub będzie już znany, bo wiadomo, że jak z Kielc to tylko ten, który bije się ostatnio rokrocznie w Final Four Ligi Mistrzów, no i siądzie do poważnych rozmów.
I to jest szczęście Kielc, że tacy kandydaci na to stanowisko są tutaj, na miejscu, są związani, bo są byłymi piłkarzami ręcznymi i też Bertus Servaas ich tutaj sprowadził, a oni zostali, zamieszkali i to może być coś, co zaprocentuje i też sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy, że Bertus Servaas sprowadzał, nie wiem, Grześka Tkaczyka, Karola Bieleckiego, Sławka Szmala i on sobie nawet chyba nie zdawał wtedy sprawy, że ci goście po zakończeniu kariery zwiążą się z naszym regionem.
Oni pewnie sobie nawet nie zdawali sprawy.
Sławka Szmala bym jednak nie kojarzył z industrią Kielce, bo Sławek ma aspirację zostać prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, ale te dwa pierwsze nazwiska, które wymieniłeś, Gorące, Grzegorz Tkaczyk, Karol Bielecki. Janusz, co ty na to?
Jeśli miałbym wybierać...
No bardzo proszę.
Nie muszę wybierać. I jedna dobra kandydatura, i druga też. Dyrektor sportowy w kieleckim klubie to w tym momencie jest podstawa po odejściu Bertusa Servaasa, który zajmował się tymi sprawami, także musi być to osoba znana z głośnym nazwiskiem. W tej chwili dwie sprawy, o których mówił Damian. To jest sprawy transferowe, czyli odpowiedni człowiek do tego, no i uregulowanie spraw finansowych, czyli kolejny sponsor, żebyśmy nie przeżywali takiej huśtawki nastrojów, jak w ciągu ostatnich kilku lat.
A ta umowa z industrią, która została podpisana, nie gwarantuje nam stabilności finansowej?
Tak, ja nie wiemy.
Ja bym powiedział, że chyba tak. Przynajmniej na jakieś najbliższy okres. Myślę, że...
No ale to znaczy, najbliższy to jest... okres, to Damian, to według ciebie to jest co? Pół roku, rok? Trzy lata?
To spółka Skarbu Państwa. Wiemy, co się będzie działo za trzy tygodnie, więc też nie wiemy, co się będzie działo później. Ale
no,
abstrahując
no,
od polityki...
Umowa jest podpisana.
Umowa jest umową, a poza tym też względy biznesowe też tutaj są korzystne, myślę, dla tego, kto przychodzi do tego klubu, bo te zasięgi, te wskaźniki marketingowe też są bardzo dobre, jeśli chodzi o industrię Kielce. Jako klub, mówię, piłki ręcznej tutaj, więc może ta industria będzie z kolei... I mam taką nadzieję, takim drogowskazem i takim magnesem, który będzie ściągał kolejne spółki, także może Skarbu Państwa, dlaczego nie?
Pani prezes zaraz po objęciu funkcji wyraźnie zaznaczyła, że celem podstawowym jest znalezienie sponsora tytularnego. Także podejrzewam,
pierwszego.
Że... Pierwszego. że te finanse, które na klub będzie łożyć Industria, nie wystarczą na całkowicie nie wystarczą na utrzymanie drużyny na dotychczasowym poziomie.
Myślę, że na teraz wszystko jest w porządku. Pewnie zawodnicy mają uregulowane wynagrodzenia. Widzimy, że też ta cała otoczka wokół klubu też jest na wysokim poziomie. To znaczy, że pieniądze są, ale nie wiemy, na ile ten kurek może zostać odkręcony, ale Magdalena Szczukiewicz wyraźnie podkreśliła, że trzeba znaleźć pierwszego sponsora tytularnego. Wiemy, że taka firma wykładała w ostatnich latach około 10 milionów złotych na sezon, tak więc grono firm, które są w stanie to zrobić, są mocno ograniczone, a negocjacje, kto by ich nie prowadził, zawsze zajmują sporo czasu. Też wymowne jest to, że na koszulkach meczowych nie pojawiło się jeszcze logo sponsora, no bo po prostu klub ma nadzieję, że w ciągu miesiąca, dwóch uda się znaleźć też drugą firmę, aby być może drugą część sezonu już rozegrać po prostu z pełnymi emblematami na koszulkach, żeby teraz nie iść w koszty i nie produkować specjalnie trykotów z jednym sponsorem. Te rozmowy toczą się. Uczestniczył w niektórych ze spotkań nawet trener Talant Dujszebajew, który przekonuje zawodników do przyjścia do Kielc i swoją charyzmą też może zrobić zdecydowanie więcej niż niejeden prezes czy wiceprezes w rozmowach z ewentualnymi sponsorami. Ale czy ta stabilizacja zostanie osiągnięta? Tego pozostaje życzyć i to nie tylko nowym władzom, ale przede wszystkim kibicom, którzy po prostu mają pewnych rzeczy już dość, bo raz można przeżyć jakiś serial, sagę o szukaniu sponsora, ale drugi, trzeci, no to już może wywołać odwrotny efekt i na przykład fani mogą się na chwilę odsunąć od klubu.
Talent na pewno jest magnesem, ale bardziej chyba dla zawodników, którzy ewentualnie przychodzą do kieleckiego klubu. Nie wiem, czy ma aż tak silne oddziaływania na to, żeby przyciągać sponsorów i to możnych, jak Damian powiedziałeś.
Jak, myślę, dobrze zagospodarować Talanta, to wiedział Bertus Servas i mam nadzieję, że nowe władze też będą to wiedziały. I ja myślę, że on jako, to źle zabrzmi, ale jako taka maskotka podczas rozmów marketingowych też może skutecznie zadziałać, bo to człowiek, który ma w sobie taką charyzmę, że, zresztą wiecie, panowie, bo rozmawiacie z nim też osobiście, że po pierwsze z nim chce się rozmawiać, chce się przebywać, chce się słuchać tego, co on ma do powiedzenia i zawodników to na pewno przekona do tego, żeby skoczyli w ogień, to może i sponsorów przekona.
No z pewnością jest to fachowiec i to przez duże F.
Zdecydowanie tak.
No tak, ale tak teraz się zastanowiłem, Talent, który prowadzi osobiście rozmowy z potencjalnymi nowymi zawodnikami, to chyba nie, bo jego głowa jest całkowicie zajęta tym, żeby przygotowywać drużynę do każdego kolejnego meczu. Nie, no, głównie Ligi Mistrzów, no bo te ligowe, nie oszukujmy się, one aż tak nie przysparzają troski Talentowi.
Ale wydaje mi się, Rafał, że on nie musi uczestniczyć w tych rozmowach. To, co powiedziałeś wcześniej, że sama jego osoba, jego dotychczasowe osiągnięcia jako zawodnik, jako trener są magnesem. Wielu zawodników nie ukrywa, że przyszło tutaj do Kielc dla niego, że on tutaj jest trenerem.
Nawet mając świadomość, że ta współpraca jest bardzo wymagająca. Obrazek z wczorajszego meczu, gdzie Talent Dujszebajew w Miłosz Wałach przepuścił taką trochę niefartowną bramkę. Miłosz zebrał solidny okrzan od Talanta Dujszebajewa, a za chwilę po dobrej interwencji no, wpadł w ramiona trenera i też taka praca codzienna jest bardzo wymagająca z trenerem Talentem Dujszebajewem, ale to też jest taka osoba, która ma oko do młodych zawodników, bo kiedy są młodzieżowe mistrzostwa Europy czy świata w różnych kategoriach wiekowych, to Talent Dujszebajew ogląda mecze od deski do deski i wyławia talenty i razem z Bertusem Servasem tworzyli chyba najlepszy duet w Europie, jeśli chodzi o ocenę młodych zawodników. Tutaj nie ma wielkiego działu scoutingu. Tutaj nie ma 10-15 ludzi, którzy jeżdżą na mecze i wszystko obserwują. Tylko dwie osoby potrafiły wyhaczyć wiele talentów, o których powiedział Janusz i podobno na liście jeszcze kilka nazwisk się znajduje i myślę, że z niej nowe władze też będą korzystały.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że jednym z warunków dalszego rozwoju tego klubu jest utrzymanie atmosfery wewnątrz klubu, wewnątrz drużyny. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ja nie pamiętam historii w ciągu ostatnich lat, żeby zawodnicy, którzy odchodzili z kieleckiego klubu, a większość z nich odchodziła, bo klub z nich rezygnował, mówili źle o kieleckiej drużynie. I to też jest zasługa i Bertusa Servasa, i Tałanta Dujszebajewa. Przykład ostatni, Sigvaldi Gudjonsson, z którego klub zrezygnował, prawda? Z którego klub zrezygnował, a w wywiadzie dla jednej z norweskich gazet rozpływał się nad komplementami, jeśli chodzi o atmosferę, profesjonalizm kieleckiego klubu.
No, wczoraj Bert też powiedział, że nie spodziewał się, ale to miłe, bo odzywali się do niego zawodnicy, którzy na przykład w kieleckim klubie grali 15 lat temu.
Ale nawet dzisiaj widziałem na Instagramie Filip Iwicz, parę lat już go w Kielcach nie ma i zobaczył, że śledzi to, co się dzieje w Kielcach, skoro widział, że Bert odchodzi i też wstawił na swojego Instagrama podziękowanie, dziękuję ci za to, że mogłem być częścią tej drużyny. No to człowiek, który parę ładnych lat temu już z Kielcy odszedł, też bądźmy szczerzy, nie zrobił tu wielkiej kariery, ale jednak docenia to, co tu miał na miejscu i to, jaką dostał szansę od losu.
Karol Bielecki wczoraj długo czekał też, żeby podziękować Bertowi i pożegnać się w jakiś sposób z nim. Zresztą Karol z synem przyszedł na to wczorajsze spotkanie z PSG.
Ponad pół godziny mówił Bertus Servas, który też świetnie zachował, bo kolejka kibiców po autograf, po zdjęcie, albo po prostu po to, żeby uścisnąć dłoni, powiedzieć dzięki Bert albo Servus Bertus, no była naprawdę bardzo długa i to też pokazuje, że ten człowiek dał siebie po prostu dla tych ludzi, bo nie unosił się, był zawsze z nimi. No, do historii przejdą te sceny z Kolonii, kiedy potrafił przyjść pod katedrę na schody, śpiewać, bawić się i myślę, że za to ludzie kochali też Bertusa Servasa, nie tylko za to, że zapewnił nam tutaj niezwykłe emocje, przez to, że mogliśmy oglądać fantastyczne spotkania, cieszyć się ze zdobywanych sukcesów, ale po prostu tworzyć taką jedną wielką społeczność i tutaj jest naprawdę co kontynuować, bo budować nic nie trzeba, nie można nic zburzyć i to jest myślę, że największa wartość tych ostatnich 21 lat.
Porozmawiajmy troszkę o sportowych występach. Mówiliśmy o Miłoszu Wałachu między innymi. Również chwalony za wczorajszy mecz, kilka jego interwencji, jak to powiedział Tomek Gębala, chwytało za serce i podnosiło na duchu, a Francuzów wytrącało z równowagi. Natomiast zobaczcie, to wypożyczenie wydaje się Miłosza Wałacha do gdańskiego Wybrzeża spowodowało to, że ten młody chłopak wrócił bardzo okrzepnięty. On już nie jest taki młody, 23 lata chyba będzie kończył. Natomiast w sytuacji, w której znalazł się klub, Andreas Wolf kontuzjowany, Mateusz Kornecki został z klubu sprzedany, no i nagle on tutaj w takim klubie, bo to tak trzeba powiedzieć, to jest top topów europejski, nagle jest tym pierwszym bramkarzem i póki co dźwiga chyba to wszystko.
No i właściwie ma do grania 60 minut, bo nie ma zmiennika,
bo Nikodem Błażejewski, bądźmy szczerzy,
to jeszcze zdecydowanie nie ten poziom, jeszcze zdecydowanie nie te lata, więc podkreślał też Miłosz, że strasznie go dobił ten mecz z Olborgiem u siebie, że wie, że tam nie stanął na wysokości zadania i w Kolsztat pokazał, jak potrafi bronić. Wczoraj z PSG to też miał to, czego potrzeba bramkarzowi, czyli dużo szczęścia, bo on wczoraj nie zagrał, bądźmy szczerzy, jakiegoś kapitalnego spotkania,
23%
skuteczności, to bym powiedział, słaby wynik, bo liczysz, że bramkarz będzie miał powyżej
30, tak.
To jest ta granica, ale on odbijał te piłki kluczowe i o tym też mówił Tomek Gębala, że on odbijał takie piłki, kiedy było sam na sam, obrona już nie była w stanie nic zrobić, a on to wyjmował.
Zresztą w Kolsztat sytuacja, kiedy dwiema bramkami Industria prowadziła i była sytuacja sam na sam, na dojście na jedną bramkę, czy nawet na remis wtedy dla Kolsztat i on broni to.
Także. Czyli ma to, czego też potrzeba bramkarzowi, czego potrzeba sportowcom, czyli trochę szczęścia.
Sławek Szmal miał takie
właśnie
mecze,
miałem powiedzieć, że Sławek Szmal to jest dokładnie ten sam kazus, ale nie chciałem jeszcze używać tego porównania, bo niech Miłosz jeszcze trochę popracuje na takie porównania.
Rozmawiałem ze znajomym i mówię mu, nie no, Miłosz miał tam 22-23%, a on mówi, nie, ja to myślałem, że z 35%. A to mniej więcej taki jest wydźwięk właśnie tych ważnych interwencji, czy to karny obroniony Sybszaka, czy jakaś sytuacja z koła chyba Marszana. No tak się właśnie buduje bramkarza i tak się nakręca drużynę.
A ja wtedy zobaczyłem twarz Rubena Marszana, on nie dowierzał, że mimo, że bronił rzeczywiście ten jego rzut.
Widać, że ten pobyt w Gdańsku bardzo dużo mu dał i to był świetny ruch ze strony kieryckich działaczy, bo gdyby siedział w tym czasie na ławce w kieryckiej drużynie i wchodził na jakieś, nie wiem, na minutę, dwie czy trzy w ciągu meczu, to by się zawodnik nie rozwijał. To mu naprawdę bardzo, bardzo dużo dało, z tym, że ja jednak mimo wszystko czekam na powrót Andreasa Wolfa, bo Miłosz Wałach to młody bramkarz i obawiam się, że całej rundy, a broń Boże całego sezonu to nie pociągnie.
Będzie falował na pewno Miłosz, bo takie jest prawo młodości, ale z drugiej strony jak popatrzymy na statystyki Andreasa, to on też jest bardzo chimeryczny i też wiemy, że potrafi zagrać na 5% albo na 50%.
Dlatego więc lepiej mieć ich
lepiej mieć dwóch i zmieniać, to prawda.
Niż jednego.
Tak. No pamiętacie, dwa sezony chyba temu Andy był tak krytykowany na początku rozgrywek.
Tak,
że
tam po COVID-zie miał problemy fizycznie, ale za to tamten sezon jak złapał formę, to tak naprawdę od jesieni do samego końca no był w niebotycznej formie, dlatego szkoda jego kontuzji, ale panowie, jak tak rozmawiamy, to wczoraj Paryż pokonaliśmy, grając w drugiej linii przez wiele minut z Morytą, z Olejniczakiem i Siśką, Polakami.
Tak jest, tam była taka sytuacja przez długi czas, że na szóstym, czyli w tej pierwszej linii było trzech Francuzów, w drugiej trzech Polaków. Połówki to Moryto i po drugiej stronie Siśka, a Olej na środku. To rzeczywiście, no i to zafunkcjonowało jakoś.
To tylko pokazuje to, że rację ma Tałan Dujszebajew, który mówi, że w jego drużynie nie ma czegoś takiego określenia jak pierwsza siódemka.
No dobrze, panowie, tylko wiecie, dlaczego tak się stało. No i tutaj przechodzimy do tego, co wydarzyło się wczoraj. Kontuzja Aleksa Dujszebajewa, która go wyklucza, miejmy nadzieję, nie na tak długi czas, jak powiedział Talant. W tej chwili mówi się raczej o 4-6 tygodniach niż 6-7. Oby ta krótsza przerwa była przed Aleksem, ale tak czy owak, nawet gdyby to był miesiąc bez Aleksa, no to może być problem.
Trzeba poczekać na badania, to jest uraz mięśnia dwugłowego. Aleks miał z nim problemy podczas letnich przygotowań przed rokiem. Wówczas pauzował przez miesiąc. No zobaczymy, jak duże jest rozerwanie, ile włókien gdzieś uległo uszkodzeniu. Wtedy będzie można oszacować czas jego powrotu, ale osłabienie to jest olbrzymie. Andreasa Wolfa, no z całym szacunkiem da się jeszcze w jakimś stopniu zastąpić, ale Aleks jest zawodnikiem, który robi różnicę w ataku i tak naprawdę w pojedynkę potrafi rozmontowywać te najlepsze obrony świata. Nie ma równorzędnego zmiennika na prawej stronie rozegrania. Paweł Paczkowski wraca dopiero po urazie, oczywiście na Superligę wystarczy, ale na poziom Ligi Mistrzów niekoniecznie i Talant Dujszebajew będzie musiał kombinować. Arkadiusz Moryto, Ben Okun-Kut, czyli nominalni prawoskrzydłowi, zagrają na rozegraniu, ale to już jest zupełnie inna specyfika. Praworęczny gracz na tej stronie oczywiście sobie poradzi, ale też pewnych schematów, zachowań, ruchów niestety nie będzie mógł skutecznie odwzorowywać i myślę, że w tym momencie największą nadzieją Kielc jest powrót Hojkura Trastarsona, który w Superlidze gra pewnie i myślę, że on, Igor Karacić często będą grać po prostu razem i gdzieś ta wymienność pozycji będzie widoczna, a jeśli chodzi o Arka Morytę, to on też potrafi się odnajdywać w grze 2 na 2, tak ważnej w taktyce Talanta Dujszebajewa i myślę, że tak rotacyjnie w jakimś procencie uda się uzupełnić lukę po Aleksie Dujszebajewie, ale niestety będzie ten jego brak widoczny. Może takie szczęście w nieszczęściu, że z takich bardzo poważnych rywali mamy tylko Kiel, ale też starcie z Zagrzebiem czy Pelistrem bez Aleksa, no to będą po prostu schody i wymagające pojedynki.
No, Kilonia to ten najbliższy termin, bo to 11 października wyjazd do Kilonii, mecz wyjazdowy z THW Kiel. Później jest Zagrzeb w Kielcach, z tego co pamiętam, i w Bitola chyba, to ten trzeci mecz. No, z THW Kiel na pewno będą schody bez Aleksa.
To na pewno byłyby schody i z Aleksem, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale mamy szczęście w tym nieszczęściu właśnie, jeśli chodzi o ten terminarz, że mecze z Zagrzebiem i Pelisterem są do wygrania bez Aleksa jak najbardziej, nawet na wyjeździe. Zresztą ja się spodziewałem, że Macedończycy będą jednak groźniejsi u siebie, mocniejsi u siebie, a pokazuje ten początek Ligi Mistrzów, że jednak ta Liga Mistrzów to jeszcze nie jest ten poziom, tej drużyny, więc tu można odetchnąć. Jeszcze co do tej taktyki, ja myślę, panowie, jeszcze jedna ciekawa kwestia, którą ja sobie przemyślałem od razu na gorąco i patrząc na to, jak my jako Kielce, jak taktyka Tałanta Dujszebajewa bardzo dużo opiera się na dograniach do koła, jak ważni są dla nas kołowi, jakich kołowych my mamy, to teraz będzie, myślę, dodatkowe obciążenie jeszcze na tych kołowych. Myślę, że to jest opcja brana pod uwagę. Bardzo dużo grania zabiegów na drugie koło, bardzo dużo grania dwoma kołowymi.
No końcówka drugiej połowy, Nikola Surna i Karajok.
Właśnie, były takie sytuacje teraz, ale były takie sytuacje też wcześniej, że w ogóle Artiom grał jakby na prawej połówce, podał dwa razy i zabiegł na koło. I to będą, myślę, wykorzystywane teraz. Tylko, no oczywiście, takiej taktyki minus jest też taki, że ona jest dość przewidywalna dla rywali. I to zamyka trochę innych opcji, no ale to myślę, że dużo Tałant rozwiązań wymyśli na ten czas, kiedy nie będzie Aleksa.
Strata Aleksa na pewno jest spora dla drużyny i jego rola jest nie do przecenienia w zespole, ale ja liczę, już tu wspomniał o tym Damian, na Islandczyka, Haukur Tryggvason. To jest zawodnik naprawdę o ogromnych możliwościach i talencie do piłki ręcznej. No problem jest taki, że chłopak jest po dwóch bardzo poważnych kontuzjach i wypada mu tylko życzyć zdrowia i żeby jak najszybciej wrócił do tej optymalnej formy po tym ostatnim urazie.
A jakiego talent i możliwości, pamiętacie panowie, poznaliśmy w tamtym roku na Final Four w Kolonii, kiedy nie szło i wyszedł Tryggvason, wyszedł Kulesz, taka była druga linia w półfinale i nagle zaczęli obaj grać kapitalne zawody, mecze sezonu zagrali na pewno wtedy. Ja pamiętam, wtedy powiedziałem, że Tryggvason, młody chłopak, to wyszedł na ten parkiet w Kolonii i się zastanawiał, co zrobić z obroną rywali, tak jak się zastanawia, jakie bułki w sklepie rano wybrać na śniadanie. Mniej więcej tyle mu to przysparzało problemu. Pewnie nawet te bułki czasami ciężej było mu wybrać niż to, co robił wtedy w Kolonii.
No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście Tryggvasona będą omijały kontuzje, bo chyba ten limit PHT on już wyczerpał, więc czas zacząć grać i rzeczywiście prezentować się z tej najlepszej strony. W niedzielę, proszę państwa, w hali przy ulicy Leszka Drogosza, w hali Legionów o godzinie 15, jak wspomniałem, mecz Orlen Superligi, Industria Kielce kontra Azoty Puławy. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, więc kto chce, to zapraszamy oczywiście do hali Legionów, aby przyjść obejrzeć ten mecz. Temat piłki ręcznej tutaj kończymy, bo został jeszcze niespełna kwadrans do końca debaty sportowej. Ja chciałem poruszyć jeszcze ten drugi temat piłki nożnej, bo tam po sąsiedzku od hali Legionów Suzuki Arena, stadion przy ulicy Ściegien 8 i Korona Kielce, która latem przebudowana, wzmocniona po 8 meczach rozegranych, niby teoretycznie chwalona przez obserwatorów, że gra lepiej i piłkarsko prezentuje się lepiej niż w tym poprzednim sezonie, gdzie do końca walczyła o utrzymanie się, ale kiedy spojrzymy tylko na punkty, no to w 8 meczach 6 punktów, w zeszłym roku o tej porze, w zeszłym sezonie po tych 8 meczach było tych punktów na koncie 11. Mamy tutaj miejsce przedostatnie i tylko różnica bramkowa lepsza od Ruchu Chorzów, który jest ostatni, a rok temu było to miejsce, jak dobrze pamiętam, 13. No i tak właściwie przychodzi mi się zastanawiać, bo teraz już jutro ważny mecz w Mielcu ze Stalą, później jeszcze przed przerwą reprezentacyjną Warta Poznań, punktów brakuje Koronie. Niby za każdym razem piłkarze mówią, że no już powinno być lepiej, że cały czas ciężko pracujemy. Trener powtarza, że drużyna nieźle wygląda i na treningach, i na meczach, że realizuje zadania taktyczne. No tylko wyników nie ma.
Powiedziałeś wszystko. Zastanawiałem się nad tym bardzo długo, dlaczego tak jest, bo Korona rzeczywiście gra lepiej niż w rundzie wiosennej. Dobrze broni, fazy przejściowe poprawione. W ataku też to jakoś wygląda, 52% to średnie posiadanie piłki Korony. Zaczęliśmy prowadzić grę w wielu spotkaniach. Jakieś sytuacje też się pojawiają, a jest tylko 6 punktów, co martwi. I niestety dochodzimy już do takiego etapu sezonu, gdzie mówienie o tym, że gramy ładnie, że wszystko mamy pod kontrolą, ale przegrywamy, no już przestanie obowiązywać, bo punkty są potrzebne. Przecież ubiegłoroczna jesień była tragiczna. 13 punktów w 17 kolejkach. I tylko to świetne punktowanie na wiosnę dało Koronie miejsce w Ekstraklasie. Teraz są starcia z rywalami, którzy są absolutnie w zasięgu, bo myślę, że Stal Mielec i Warta Poznań finalnie też będą walczyły o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej i te mecze po prostu trzeba wygrać, aby udowodnić, że za dobrą grą idą też punkty. Jeśli tak wygląda pech, to kiedyś on musi się skończyć, ale zadanie przed podopiecznymi Kamila Kuzery bardzo trudne, bo teraz jadą do Mielca, a Stal przy Solskiego nie przegrała 10 meczów z rzędu, a 3 ostatnie wygrała.
A może problem w tym, że inne drużyny też zrobiły postęp i także grają lepiej?
A może my gramy ładniej, ale nic z tego nie wynika po prostu, niestety. Posiadanie piłki 52% średnie, tylko w jakich strefach my tę piłkę posiadamy, bo Korona rzeczywiście, to co Damian mówi, nauczyła się piłkę wyprowadzać, nauczyła się piłkę szanować, ale ja mam wrażenie z kolei, że z przodu to jest niezbyt duży postęp, jeśli chodzi o wypracowanie sytuacji bramkowych, jeśli chodzi o jakieś stwarzanie takiego realnego zagrożenia pod bramką przeciwnika, no to tego dalej po prostu brakuje i ja też nie wiem, co się dzieje z tym zespołem w tych drugich połowach, bo one są znacznie słabsze, moim zdaniem, przynajmniej w wykonaniu Korony w ostatnim czasie. Nie wiem, czy to są kwestie fizyczne, czy to są kwestie wolicjonalne. Czegoś po prostu Koronie brakuje, żeby zapunktować. Chociaż wiemy też, że Ekstraklasa jest taką ligą, gdzie wszystkie rzeczy racjonalne należy odstawić momentami na bok i patrzeć po prostu, co się dzieje w spotkaniu, bo to czasami nie ma nic wspólnego z tym, co się przewidywało przed meczem. Może tak będzie w Mielcu, 10 meczów bez porażki u siebie Stali, to każda seria ma swój koniec.
Zgodzę się z opiniami, o tym mówił zresztą Damian, że Korona wydaje się, że gra lepiej niż na wiosnę w poprzednim sezonie. Na grę kieleckiego zespołu patrzy się z przyjemnością. Jest to zespół walczący, potrafiący momentami przejąć kontrolę na boisku, potrafiący sobie stworzyć sytuacje strzeleckie, no ale niestety, panowie, za wrażenia artystyczne punktów, przynajmniej w piłce nożnej, się nie przyznaje. Raz, że gapiostwo, takie wyłączanie się w niektórych momentach, co przynosi opłakane skutki, stracone bramki w ostatnich minutach ze Śląskiem, z ŁKS-em Łódź. Poza tym skuteczność do poprawy, bo tak jak powiedziałem, że potrafią sobie Kielczanie stworzyć sytuację, ale na przykład ostatni mecz z Widzewem Łódź tak naprawdę po 30 minutach powinien być zamknięty. Jeśli to się nie poprawi, to będziemy przeżywać to samo, co wydarzyło się rok temu.
Wydaje się, że właśnie skuteczność jest tu największym problemem, bo wiecie, gdy spojrzymy na stracone bramki, to tak źle nie wygląda, bo tutaj, jeżeli chodzi o najmniej straconych bramek, no to liderami są Legia Warszawa, 7, Raków Częstochowa, także 7 straconych, Lech Poznań 7 i Piast Gliwice 7. Czyli można powiedzieć, że te zespoły mają egzekwo pierwsze miejsce, a w dalszej kolejności 9 straconych bramek Śląsk Wrocław i Korona Kielce. To nie jest źle.
Ale gdzie jest Śląska, gdzie Korona dziś
no,
tabeli?
Śląsk jest wiceliderem, a Korona wice, ale z dołu.
Lustro, prawda?
A Śląsk też nie gra ładnej
no,
piłki.
No ale Śląsk ma 16 bramek zdobytych, a my mamy tylko 6. I tu jest problem.
Problemem Korony jest to, że o ile wiosną była bardzo konkretna, mogła mieć jedną, dwie sytuacje w meczu i zwykle je wykorzystywała. I to też były, nie wiem, kontrataki albo bramki zdobyte po stałych fragmentach. Teraz drużyny przygotowały się trochę na Koronę i takiej bezpośredniej piłki jest ciężej zasmakować, jeśli chodzi o podopiecznych Kamila Kuzery, a ze stojącego dośrodkowania niestety jeszcze żadna bramka w tym sezonie nie wpadła, a w poprzednim pamiętamy, że Ronaldo Daakonu podchodził do piłki i zwykle zagrywał punkt i chyba 7 bramek w ten sposób na wiosnę zdobyliśmy i też to, co powiedział Dominik, drugie połowy w tamtym sezonie sporo bramek zdobytych w ostatnim kwadransie albo już w doliczonym czasie, tylko wiemy, że Korona wtedy walczyła o swoje sportowe przetrwanie w Ekstraklasie i było trochę inaczej i ta gra pod prądem wygląda też zupełnie inaczej niż taka po prostu, kiedy można powiedzieć, że jeszcze przed nami wiele spotkań.
Dziewiątki skutecznej nie brakuje wam po prostu dzisiaj?
No brakuje, koronie, no bo Sikawka ma prawie 1000 minut
bez gola. Aż na ławce już ląduje, bo jest tak nieskuteczny i tak beznadziejny w swoich poczynaniach niestety, a wiosną w tamtym sezonie
6 bramek.
Strzelał, jak miał pół sytuacji, to strzelał i po tych dośrodkowaniach z rzutu rożnego czy z rzutu wolnego też strzelał. Dzisiaj nie ma kto strzelić i dlatego Koronie tak słabo idzie. No 6 bramek zdobytych do tej pory, to niestety pokazuje beznadzieję w ataku i bez tego się nie da nic zrobić. Nie da się wygrać meczu 0-0 w piłce nożnej.
No nie da się wygrać. Sikawka zablokowany. Co prawda trener Kamil Kuzera bardzo broni białoruskiego napastnika za wkład i zaangażowanie i zapał jeszcze dodatkowo można powiedzieć, no ale to chyba trochę mało, bo napastnika rozliczamy z liczb.
Dokładnie tak.
Więc Adrian Dalmau, no z kolei wydaje się, że Hiszpana piłka szuka i on tam gdzieś tę sytuację sobie kreuje. On ma zdobytych trzy bramki.
Trzy bramki, teraz miał... pucharze dołożył czwartą.
Tak, czwartą dołożył.
Miałby 4, jakby nie ten VAR, prawda? W Szczecinie.
No, ale był karny.
Właściwie można powiedzieć, że...
No byłoby tak, natomiast wiecie, tutaj ktoś może powiedzieć, królestwo za napastnika nie udało się latem, no to może... Trzeba sprowadzić napastnika zimą, chociaż też to nie będzie łatwe. Zastanawiam się jeszcze nad jednym, bo do przerwy reprezentacyjnej, jak wspomniałem, mamy 2 mecze. Liczymy na to oczywiście, że Korona obydwa mecze wygra, wtedy by to pozwoliło przesunąć się znacznie w tabeli, bo te różnice nie są wielkie do bezpiecznego miejsca, czyli do Puszczy Niepołomice Korona Kielce traci tylko 2 punkty, a trzeba jeszcze pamiętać, że mamy zaległy mecz z Rakowem Częstochowa. Ktoś powie z Rakowem, no to można już 0 dopisać. No niekoniecznie, bo ten mecz będzie na Suzuki Arenie.
Tuż przed świętami.
W takiej w dodatku pogodzie może być rozgrywany, że też Rakowowi będzie ciężko grę na przykład prowadzić.
Raków będzie zmęczony występami w europejskich pucharach.
Ja mówię,
ale my dużo już wymyślamy sprzyjających okoliczności, panowie. Potrafimy sobie tak, ach, będzie dobrze z tą koroną, lepiej nie? Bo ten Raków to przyjedzie, jak już będzie śnieg, będzie zmęczony, damy radę.
Święta, lepiej. Już będą myśleć o tym, co pod choinką.
Tak.
Lepiej dla Korony byłby jednak, gdyby ten mecz był rozegrany teraz, kiedy Raków łączy grę w lidze i w europejskich pucharach.
No ale Raków jeszcze będzie miał mecze w europejskich pucharach, więc to zmęczenie pewnie dokładnie będzie się nawarstwiać, więc jest na to jeszcze
najlepiej to by było
czas.
Koronie z Rakowem grać wtedy, kiedy miała grać, czyli na początku sezonu, kiedy Raków walczył o Ligę Mistrzów.
Może i tak, rzeczywiście. Pojawiają się jednak głosy, oczywiście zawsze się będą pojawiały, one pojawiają się dosyć szybko o tym, że no, trzeba pomyśleć o nowym trenerze w Koronie Kielce. Kamil Kuzera wydaje się mieć naprawdę duży szacunek szatni kieleckiego zespołu i ma pomysł na to, jak ta drużyna ma grać, jak ma wyglądać w rozgrywkach ligowych. Więc chyba jeszcze przedwcześnie mówić o takich rzeczach.
Przedwcześnie. Myślę, że trener Kamil Kuzera zapracował na duży kredyt zaufania i też to nie jest tak, że Korona gra źle i nie punktuje, tylko gra całkiem nieźle i na tym można się oprzeć, ale to już jest półmetek rundy jesiennej i trzeba zacząć punktować, aby to wszystko przyszło. Można odwołać się do słów Bertusa Servasa, który powiedział, że w sporcie brakuje cierpliwości, a ona jest kluczem do osiągania sukcesów i myślę, że przy zmianie trenera decydują też inne czynniki, czyli to, jak go odbiera szatnia, czy on ma wpływ na zawodników, a jednak patrząc na te poprzednie mecze, nawet kiedy punkty uciekały, to drużyna wypełniała założenia Kamila Kuzery i widać, że tutaj dalej ta grupa chce iść razem i nie ma nawet takich symptomów, które by wskazywały, że coś dzieje się nie tak, a piłka jest też takim specyficznym sportem, że jak szatnia będzie chciała zwolnić trenera, to go zwolni. Prędzej czy później, jakaby nie była cierpliwość zarządu, a w Koronie raczej cały klub idzie po prostu razem i nie słyszałem, żeby ze Ścieg 1-8 nawet ktoś się przez chwilę zastanawiał, czy zmiana trenera coś by w takiej sytuacji dała?
Ja uważam, że jest jeszcze, zgodzę się z Damianem, za wcześnie na taką decyzję, ja tylko mam nadzieję, że prezesowi Korony nie zabraknie tej cierpliwości, o której mówił między innymi wczoraj Bertus Servas. Już zapominamy o tym, jak zespół prezentował się na wiosnę ubiegłego roku. Dajmy jeszcze trochę czasu, uzbrojmy się w cierpliwość. Ja mam wrażenie, że Koronie potrzeba 2 spotkań pod rząd, dobrych, punktowanych, aby wróciła na własne tory. Myślałem już, że tak będzie po meczu z Zagłębiem Lubin, bo to chyba najlepszy mecz jak na razie Kielczan.
No później była jeszcze Krakowia na zero z tyłu i jeden punkt, więc wydawało się, że może, no ale że później potem, była ta Szczecin, tak. później był Szczecin.
No jeszcze, ale pierwsze minuty w Szczecinie też były fajne i obiecujące.
No tak, bo gdyby było 2-0, to pewnie byłoby inaczej, jak tak schodzili do szatni 1-1.
Myślałem, jeszcze panowie, jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, to co właśnie powiedział przed chwilą Janusz o tym, że potrzeba dwóch meczów, ja myślałem, że tak, że to co się wydarzy w Białymstoku, to będzie takim motorem napędowym dla Korony, bo jak popatrzyłem sobie na to, jakie były moje przewidywania co do składu i myślałem, że Kamil Kuzera da w większości jednak odpocząć, a jaki skład tam wyszedł, no to przeanalizowałem sobie jednak to w ten sposób. Dobra, to dajemy grać tym jednak, co grają na co dzień, żeby uwierzyli, żeby siadło po piłkarsku, żeby ta piłka wpadła 5 razy do bramki tego trzecioligowca i żebyśmy w końcu coś przekonująco wygrali, to wyjdziemy na następny mecz z przekonaniem, że w końcu nam idzie, że mamy szczęście. No ale nie udało się w tym Białymstoku wygrać przekonująco.
I znów to jest trochę irytujące, bo zawodnicy wychodzą po meczu i mówią, no mogliśmy wygrać 7-8-1. No to jak mogliście, to dlaczego tego nie zrobiliście?
Tak, gdzieś tam, że widziałem taką opinię, że pewnie Korona wygrała, żeby właściwie bez problemu, że kontrolowała mecz, no ale 2-1 z rezerwami Jagiellonii poszło w świat i wcale nie jest przekonujące.
No nie, i to młodzi piłkarze w związku z tym. No trochę kontuzji jest w kieleckim klubie, no to trzeba przyznać. Znowu w tym jutrzejszym meczu w Mielcu na pewno nie wystąpią Briczak, nie zagra Kryło, Petrowi Dalibor, Takacz. To pewnie też ma wpływ na to, jak ta drużyna się prezentuje, bo brak stabilizacji w wyjściowej jedenastce powoduje rzeczywiście, że trzeba co tydzień coś zmieniać.
Trener Kamil Kuzera nawet w trakcie spotkania często zmienia ustawienie. To wychodzi całkiem nieźle, ale też siłą Korony na wiosnę było to, że grało tych 9 zawodników kolejka w kolejkę, obrona praktycznie się nie zmieniała, a teraz trzeba, jak to się mówi po piłkarsku, szyć z tygodnia na tydzień. Trener Kamil Kuzera na wiosnę dokonywał 1,18 zmiany na mecz, teraz 2,40 chyba, o ile się nie mylę, no to 2 razy więcej i to są takie liczby, które mówią wyraźnie, że Korona ma problem ze stabilizacją, który wynika ze stanu zdrowotnego. Myślę, że ten brak Takacza jest utrudnieniem, bo on regulował fajnie środek pola i złapał naprawdę dobrą formę, a Mariusz Briczak wnosi charakter. No niestety teraz kontuzja wygrała, ale na szczęście jest coraz lepiej i kto wie, czy tych dwóch graczy już nie zobaczymy w przyszły piątek w meczu z Wartą.
Na pewno nie wystąpi w tym meczu Kryło Petrow, bo u niego ta sytuacja zdrowotna jest troszkę bardziej skomplikowana, bo tam wdał się stan zapalny, z którym niestety na razie nie mogą sobie poradzić, no ale miejmy nadzieję, że także i Kryło do końca tej rundy jeszcze na boisku się pojawi i pokaże się z dobrej strony. Gola takiego przepięknego jutro w Mielcu nie strzeli, jak to było w ostatnim meczu. Co prawda tamten mecz był przegrany.
To niech się skończy inaczej niż wtedy.
No właśnie, niech się skończy inaczej. Jutro początek, godzina 18 i to spotkanie będzie w całości transmitowane na antenie Radia Kielce. Na tę transmisję oczywiście Państwa gorąco zapraszam. No i wyczerpaliśmy czas niestety naszej debaty sportowej. Dziękuję Wam bardzo za przybycie do studia. Damian Wysocki.
Dziękuję.
W Kielcach Info oczywiście portal. PAP, Polska Agencja Prasowa, Janusz Majewski.
Dziękuję.
Dominik Masierak, TVP3 Kielce.
Dziękuję.
Prowadził debatę sportową Rafał Szymczyk, zrealizował Jerzy Sidorowicz. Dziękujemy Państwu, miłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.